tak. Dzień dobry, witamy serdecznie, brat Józef Ryl.
Tak, serdecznie witam.
I Sławomir Szczepan z Rozmowy o Biblii. Czerwiec 2015 roku, termometr w samochodzie pokazał mi momentami 34 stopnie. Bardzo gorąco i duszno. Powinniśmy być szczęśliwi chyba, że taka pogoda jest.
Witam cię, Sławku, i na pewno się, mimo pogody, mimo upału, ja się czuję szczęśliwy.
A no to jest pierwsze moje pytanie na kartce, ale przed chwilą właśnie przestrzegałem brata, że mówię, bracie, ja jestem gadułą, brat też lubi mówić. Nie nagrywajmy długiego tematu, a brat mówi, że o szczęściu to trzeba długo, bo to jest temat skomplikowany.
Tak, to jest temat szeroki jak rzeka, ktoś powiedział.
No właśnie, takie szczęście to nie jest coś takiego chyba, co można prosto uchwycić i prosto odpowiedzieć na pytanie, co to jest szczęście, prawda?
Można powiedzieć krótko, ale to nie wyczerpie całego tematu. Ale można mówić o tym szeroko.
No właśnie. Mam samochód, który się psuje, generuje same kłopoty. Co mam z nim zrobić?
Tak. Niektórzy ludzie
to jest nieruchomość.
Przez pojęcie szczęścia właśnie rozumieją, czy mam samochód, czy mam dobrą willę, czy mam dobrą żonę, czy mam dobrą rodzinę, czy mam dobre stanowisko i tak dalej, i tak dalej. A więc jest to takie, powiedziałbym, nieobiektywne patrzenie na szczęście. No cóż, jeżeli myślisz o tym, że samochód ci się psuje i on odbiera ci szczęście, to albo zmień na nowy, albo sprzedaj go, a jeśli potrzebujesz, jeśli praca, życie twoje wymaga, no to musisz z tym pogodzić się, że każde urządzenie, jakie byś nie posiadał,
zużyje się.
Ono się zużywa, ono wymaga pielęgnacji, ono wymaga inwestowania, trzeba kupować paliwo, bo na wodę nie pojedzie, a nawet gdyby na wodę chciało jechać, to też wodę musisz kupić i za nią zapłacić, a więc generuje ono pewne koszty. No, do każdego należy decyzja, czy mieć samochód i ponosić tego koszty jego utrzymania, eksploatacji, no i korzystać z tych wygód i przyjemności, bądź pozbyć się tego, jeśli dojdziesz do przekonania, że on ci nie jest konieczny.
No, a ten samochód to tak podstępnie, bo to jest taka metafora na życie.
Tak.
No, on tak mi mówi, jak samochód jest nieruchomością, to się go pozbądź. A niektórzy tak do życia podchodzą, bo się życia pozbywają. No tak, ludzie odbierają sobie życie. Czemu? Bo nie są szczęśliwi. Bo to życie nie jest dobre, generuje same kłopoty, jest taką nieruchomością, nic się w nim nie zmienia.
Rozumiem.
No co w takim razie należy zrobić? No bo depresja zbiera w obecnych czasach bardzo duże żniwo.
Tak, to jest bardzo dobre pytanie i bardzo dobry problem. Z tym, że chcę powiedzieć tak, czy życie jest dobre, czy nie jest dobre, czy są to tylko kłopoty, to o tym decyduje bardzo wiele czynników, czasem od nas zależnych, a czasem wręcz niezależnych od nas. Poza tym czasem brak obiektywizmu powoduje to, że czujemy się nieszczęśliwymi. Bo my możemy oceniać coś jako niedobre, podczas gdy inni ludzie w naszym miejscu, gdyby mieli to samo i znaleźli się w takim samym położeniu, by powiedzieli, jestem szczęśliwy.
No właśnie.
Czyli co to świadczy? To świadczy o tym, że...
Że postrzeganie szczęścia jest bardzo, bardzo subiektywne.
Tak,
to
bardzo
subiektywne. To pierwszy wniosek w nagraniu.
Dobrze. A więc jest też takie powiedzenie, które mówi, jak pościelisz, tak się wyśpisz. A morał tego jest taki, że pewna część w naszym życiu zależy od nas samych, ale nie do końca to jest prawdą, ponieważ nie wszystko i nie zawsze zależy tylko od nas samych.
Od fatum zależy.
Należy, ważnym jest, żeby na życie i na szczęście nie zapatrywać się z pozycji roszczeniowej. Że to mi się należy, że ja to muszę mieć, bo inni to mają. Tutaj pięknym przykładem jest Paweł Apostoł, który mówi, że gdy miał dobrze, to umiał się cieszyć. A gdy mu się pogorszyło, to umiał się pogodzić z gorszym losem. A więc prawdą jest, że wiele ludzi sobie w życiu nie radzi. Wiele przeciwności losu, wiele jest niemożliwości samodzielnego rozwiązywania swoich problemów i to bardzo wielu doprowadza ludzi do depresji, do załamania. No ale chrześcijanin jest o tyle w lepszym położeniu, że ma świadomość, że zło jest dozwolone przez Boga.
Na pewien czas.
Na pewien czas. I ma pewno pewien cel, ma coś wykazać człowiekowi. Powiem tak, krótko. Niedawno w Bielawie mieliśmy pogrzeb. Zmarła pewna siostra, którą chowaliśmy w wieku 66 lat. To wcale nie jest jeszcze stary wiek. Ona zmarła na nowotwór płuc. Ci, którzy bezpośrednio byli jej opiekunami do końca i bezpośrednio słuchali, jak ona podchodzi do życia i jak ona stawia problem swego życia, powiedzieli tak, że ona nie stawiała pytania, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego ta choroba dotknęła mnie. Tylko ona podchodziła do życia w ten sposób, że widziała innych chorujących, cierpiących, umierających i mówiła, a dlaczego nie ja? Oni mają umierać, oni mają chorować, a ja to mam być w sposób szczególny wyjęta spod tego? A więc w ten sposób ona godziła się ze swoim losem bez narzekania. To po pierwsze. Po drugie, chrześcijanin ma o tyle dobrze, że ma komu zawierzyć. Że ma kogoś, kto go w zaufaniu nie zawiedzie. Ma Pana, który wziął go za rękę, prowadzi go, nadaje mu kierunek, oświeca mu drogę, pomaga mu w jego trudnościach, a więc ma kogoś, na kim może spolegać i kto go nigdy nie zawiedzie. A więc pięknie mamy taką pieśń, powiedz to Zbawcy. Ona mówi, że o wszystkich problemach, które nas dotykają, czy choroba, czy strata, czy jakieś nieporozumienia, czy cokolwiek, o wszystkim ty Zbawcy wciąż mów. Dlaczego? Bo człowiek ma to w psychice swojej, że jeżeli coś go trapi, to gdy podzieli się z kimś, do kogo ma zaufanie, jest mu lżej, otrzymuje jakieś pocieszenie, jakieś wzmocnienie. A takim niezawodnym pocieszycielem jest Pan Jezus, jest Bóg. Są Jego obietnice i przyrzeczenia.
No dobrze, życie jest na lekkim minusie, to powiedziała pani psychiatra, koledze, który tak. Miał przyjemność przebywać w takim właśnie zakładzie. Dlatego, że pewne problemy spowodowały, że czuł się nieszczęśliwy. Mm-hmm. No właśnie, więc moje pytanie to jest takie, czy to warto żyć?
Więc tak, oczywiście, że warto żyć, bo fakty pokazują, że pomimo złożoności, pomimo trudności, ludzie rozsądni bardzo sobie cenią życie. Robią wszystko, aby je zachować, żeby nim się cieszyć. To tylko desperaci, ludzie załamani, ludzie, którzy nie potrafią nad sobą panować, którzy nie mają żadnego oparcia, żadnej nadziei, nie mają na kim oprzeć się, no to wtedy liczą sami na siebie, no i okazuje się, że sami są bezradni i wtedy wpadają w rozpacz.
Rozumiem, ale wracając do tej definicji szczęścia, uniwersalna jest taka definicja szczęścia, coś w rodzaju socjalizmu szczęściowego, dla każdego to samo.
Dobre pytanie. Ja przeglądałem słownik języka polskiego i słownik języka polskiego na temat szczęścia podaje pewną definicję, ale chcę od razu powiedzieć, że nie ma takiej uniwersalnej definicji, która by dla każdego przypadku była odpowiednia. Jak słownik języka polskiego podaje definicję szczęścia? On mówi tak, że jest to los, że jest to fatum, jest to rządząca ludzkim życiem fortuna, powodzenie, traf, pomyślność, dobre powodzenie, dobrobyt, radosne upojenie, a więc w taki sposób definiuje szczęście. Ale żeby dobrze zrozumieć istotę szczęścia lub definicję, dobrze jest czasami spojrzeć na coś przeciwnego. A co to jest nieszczęście? A więc przez nieszczęście my rozumiemy chorobę, jakieś przykre, smutne zdarzenie, niepowodzenie, przeciwność, wypadek nieszczęśliwy i tym podobne. I jeśli teraz pomyślimy, że choroba, brak pracy, brak mieszkania, brak rodziny, brak przyjaciół, przepraszam, to są symptomy nieszczęścia, to teraz pomyślmy, jeśli mamy względne zdrowie, jaką taką pracę, skromne mieszkanie, w miarę dobre środowisko i przyjaciół, no i w miarę niewygórowane, zaspokojone ambicje naszych potrzeb, to powinniśmy się czuć szczęśliwymi. A więc bez wygórowanych ambicji trzeba spojrzeć na samych siebie i pomyśleć, że inni nawet nie posiadają tego, co ja posiadam. Jeśli oni nie narzekają, to ja tym bardziej nie mam powodów do narzekania. Ja mogę nie czuć się szczęśliwym ze zła, jakie mnie otacza, z warunków, wśród których ja żyję, w środowisku i tak dalej, ale przynajmniej powinienem się czuć usatysfakcjonowany ze świadomości, że jestem chrześcijaninem, że mam kogoś, kto mną się interesuje, dla kogo mój los nie jest obojętny, mój los jest mu wiadomy. W Biblii mamy napisane, Pan Bóg powiedział, ja widzę Cię, jak na dłoni wyrysowane mam Twoje życie. Powiedziałbym o pewnym Żydzie, który przyszedł do Rabego, gdy miał ważne problemy. Jakie on miał problemy? Wydawało mu się, że ma ciasne mieszkanie. Inni mają duże mieszkania, a on ma ciasne mieszkanie. No i przychodzi do Rabego i pyta, Rabę, tak mi jest ciężko, co ja mam zrobić? Rabę tak pomyślał, a wiedział, jakie ma warunki. I mu mówi, Icek, ty sobie kup jeszcze kozę. No, Icek posłuchał, kupił kozę. Po jakimś czasie spotyka Rabego, no i jak? Rabę, jeszcze gorzej jest. Icek, to ty sobie jeszcze kup psa. No, Rabę, przyszedłeś do mnie po radę, ja ci radzę, kup psa. Kupił psa. Po jakimś czasie spotyka Rabego, no i jak ci jest, Icek? Oj, Rabę, jeszcze mi gorzej jest. No to jeszcze mu coś tam powiedział, że jeszcze coś ma do swego domu sprowadzić. Jak go przyprowadził do naprawdę trudnych warunków, wtedy mu po kolejnej jego wizycie mówi, sprzedaj psa, potem sprzedaj kozę, sprzedaj coś tam jeszcze i sprowadził go do pozycji wyjściowej i pyta się, no Icek, jak ci teraz jest? Rabę, teraz jest mi już dobrze.
Jestem szczęśliwy.
Jestem szczęśliwy, tak.
No właśnie, bo ja chciałem pytać, czy w obecnym świecie da się być szczęśliwym i jakie szczęście można dziś pozyskać, a pytamy nie z pozycji socjalizmu, ale kapitalizmu, dlatego że my jesteśmy karmieni wieloma reklamami kolorowymi. Półki uginają się w sklepach od produktów, tak? Natomiast, no, powiem szczerze, kiedy w mojej firmie powiedziałem, że jestem szczęśliwy i nic już nie potrzebuję z rzeczy materialnych, to koledzy patrzyli na mnie jak na kosmitę.
Tak, ponieważ warunki obecnego świata, złego, przepojonego samolubstwem, egoizmem, sprzyjają do tego, aby się ludzie czuli nieszczęśliwymi. Ale w dużej mierze zależy to od tego, kto ile wymaga od życia. Zależy od tego, jakie my mamy, jaki punkt patrzenia.
Nie jest to takie dziwne, że my mamy coraz lepsze samochody, coraz szybsze, klimatyzatory, kolorowe telewizory płaskie, a jesteśmy, ja myślę, często mniej szczęśliwi niż nasi rodzice czy dziadkowie, którzy w jednej izbie jedli z jednej miski i nie widzieli tych wszystkich cudów techniki.
Tak, bo na to trzeba patrzeć z pewnego punktu, że ludzie mają więcej coraz dóbr materialnych, ale nie mają satysfakcji takich wewnętrznych. Tempo życia jest tak szalone, że ludzie dzisiaj nie mają czasu, żeby się zająć domem, dzieckiem, żoną, mężem, przyjaciółmi, po prostu są zagonieni. Te komputery, to wszystko, on kiedyś, jak zostawił pracę, to wracał do domu, myślał o domu, o rodzinie, o czymś tam jeszcze. A teraz zostawia pracę, ale wraca z laptopem, z komputerem i w trakcie podróży znowu ktoś tam do niego dzwoni, znowu coś tam, jakieś problemy. Przyjeżdża do domu, świątek, piątek czy niedziela, ktoś tam dzwoni, bo jakiś tam problem, bo coś. A więc tempo życia i te zdobycze techniki, one nie współgrają. Ktoś tak powiedział, mówi tak, mamy więcej szpitali, mamy więcej medykamentów, ale mamy coraz mniej zdrowia. Mamy szersze ulice, mamy piękne wystawy, ale to nas nie zadawala, bo po prostu ja idę jedną stroną ulicy, a mój sąsiad idzie drugą stroną ulicy. Już razem nie idziemy, bo między nami jest pewna przestrzeń. Bo ja mam coś, czego on nie ma, albo on ma coś, czego ja nie mam. I my już się różnimy. I ludzie się oddalają od siebie, zamiast czuć ciepło wzajemnej społeczności.
No właśnie. A czy bohaterowie Biblii byli na haju? Czy przeżywali problemy jak każdy z nas? No to jest ciekawe. Takim czołowym bohaterem Biblii to jest kto?
Pan Jezus.
A no właśnie, Pan Jezus.
Ale jak patrzymy na bohaterów wiary, to takim bardzo, powiedziałbym, wymownym, chyba wszystkim znana jest historia Ioba, który miał pomyślność, cieszył się dobrym błogosławieństwem, ale przyszły warunki złe. Oczywiście opis biblijny to szeroko mówi, ja to w skróceniu podam. Stracił przyjaciół, stracił trzody, sam zachorował i tak dalej. Nawet własna żona mu mówi, urągaj Bogu, żebyś szybciej umarł, bo już nie mogę patrzeć na twoje cierpienia i na to wszystko. A Ijob mówi, Izali, tylko dobre mamy od Pana przyjmować. A więc umiał pogodzić się i powiedział wręcz tak, Pan dał, Pan też wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. A takim nowotestamentowym bardzo przykładem klasycznym jest Pan Jezus. No fakt, że Pan Jezus był istotą doskonałą. Czy on miał jakieś luksusowe warunki? Nie. Co więcej powiem, on bardziej przeżywał otaczające zło i wpływy, jakie na ludzi działały, niż my jako ludzie niedoskonali. Dlatego, że był doskonały i każdy mały ślad zła, który przejawiał się w człowieku i w stosunkach międzyludzkich, dotykał i bolał go jeszcze bardziej niż inni. A więc on był takim, który był wrażliwy na każdy przejaw niesprawiedliwości, na każdy przejaw ludzkiego cierpienia, dlatego on był z ludem. Zarzucali mu faryzeusze i nauczeni w piśmie, dlaczego ty nie przyszedłeś do nas i z nami nie współpracujesz, tylko z tym gminem pospolitym jesteś. A on odpowiadał, bo zdrowi lekarza nie potrzebują. A ponieważ faryzeusze i kler żydowski uważał się za sprawiedliwych i świętych, no to dlatego on poszedł do celników, do grzeszników, bo rozumiał ich niedolę i chciał im pomóc. Dlatego on przeżywał, nie był wyjęty, nie miał specjalnych warunków, żył tak jak wszyscy inni, odżywiał się takim samym pokarmem, żył w takim środowisku, przeżywał to bardziej niż wszyscy inni ludzie.
No dobra, my w rozmowach o Biblii rozmawiamy o Biblii.
Tak.
Czy Biblia pomaga nam, dając rady, jak być szczęśliwym, tu i teraz, pytam. I czego unikać, tu i teraz.
Oczywiście.
A co czynić, tu i teraz. Tak. Czy są takie zapisy, czy Bóg chce mojego szczęścia w ogóle, czy nie interesuje mną? A może na koniec chce mi jeszcze, tak mówię, patrzy na te moje cierpienia, patrzy się, cieszy i mówi, a to ja cię do piekła na koniec i sobie tam siedzi.
Rozumiem. Podobno kukułka jest takim ptakiem, który znosi jajka, podrzuca innym ptakom i sama się nie martwi o ich wychowanie. A więc niektórzy ludzie myślą właśnie o Panu Bogu w ten sposób, że stworzył człowieka,
no i się nie interesuje,
i przestał się nim interesować, radź sobie sam.
Żyje.
Tak. Otóż
a
nie.
Na koniec ukarać.
Otóż nie. Pan Bóg na różne sposoby daje dowody w swoim słowie, w Biblii i my je znajdujemy. Między innymi Piąta Księga Mojżeszowa o tym mówi i Pan Bóg mówi Izraelowi tak. Kładę przed twoje oczy żywot i śmierć, dobre i złe. Wybierz dobre, abyś żył. Jeśli wybierzesz złe, umrzesz śmiercią. A pierwszym rodzicom w ogrodzie Eden powiedział, macie pod dostatkiem wyżywienia, owoców, spożywajcie je. Ale nie życzę sobie, żebyście z jednego gatunku owoców spożywali, bo gdy spożyjecie ten owoc zakazany, to poniesiecie tego konsekwencje, które będą wam bardzo nieprzyjemne. A więc w ten sposób zatroszczył się o jego byt, dostarczył mu dobry klimat, dobre warunki, środowisko, pożywienie i tak dalej, ale człowiek wybrał po swojemu. Takim innym, bardzo klasycznym przykładem jest, że Bóg się nami interesuje i dba o nas i nasz los nie jest mu obojętny, to Ewangelia Jana, 3:16, który mówi: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc złożył, że tak powiem, ofiarę największą w imię ratowania człowieka, w imię tego, aby człowiek mógł żyć. A prorok Ezechiel to wyraźnie mówi, przywołam 18:32, w którym on mówi: ja nie kocham się w śmierci umierającego, nawróćcie się, a żyć będziecie. No, jest wiele zapisów biblijnych, które skłaniają, zachęcają nas do tego, żeby być prawymi, żeby mieć uregulowany stosunek z Bogiem i Jego prawem, to wtedy będziemy szczęśliwymi, będzie nam ono sprzyjało, a jeśli będziemy je łamali, to tak jak święty Paweł w liście do Galacjan powiedział: Bóg się nie da z siebie znaśmiewać, co człowiek sieje, to będzie zbierać. Czyli jak ktoś sieje w znaczeniu rozpowszechnia, działa, rozwija dobre zalety charakteru, będzie zbierać zadowolenie, satysfakcję. A jeśli ktoś rozpowszechnia, mówi, działa w złych intencjach, w złym kierunku, no to spotykają go nieszczęścia. Także jeśli chodzi o Pana Boga, to On uczynił wiele zarządzeń i postanowień dla naszego dobra i dla naszej przyszłości i nasz los nie jest mu obojętny, a fakt, że przygotował Jezusa jako Zbawiciela, o tym najlepiej zaświadcza.
No dobra, ja ostatnio oglądałem takie czasopismo Viva, gdzie pokazano zdjęcia ze ślubu George'a Clooney'a, to jest aktor, z piękną prawniczką w Wenecji. Ja mówię: ludzie, jacy oni muszą być szczęśliwi, tam tak piękny hotel, 7000 euro za dobę, cudowne limuzyny, piękne stroje, no ale wiadomo, tego mieć nie będę. No to w takim razie może pozostaje mi motywacja w stylu: inni mają gorzej. Jest to dobre? No bo niektórzy mówią: ach Sławek, no popatrz, inni mają gorzej, ciesz się. To jest dobra motywacja, że inni mają gorzej.
To znaczy, może nie tyle jest dobra motywacja, ale ma swoje słuszne
przesłanki.
Ponieważ właśnie, jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, że żeby człowiek nie miał wygórowanych aspiracji, no to prawda, że są ludzie bardzo bogaci, wygrali w coś, fortuna im się uśmiechnęła i tak dalej, a ja tego nie mam. To czy z tego powodu ja mam się tak bardzo źle czuć? A z drugiej strony, ile jest takich przypadków i fakty, środki masowego przekazu o tym mówią, że fortuna niejednego zgubiła, fortuna niejednego wykoleiła, zeszli na marne, umierali w biedzie i nędzy, zdegradowani, sfrustrowani i tak dalej. A więc ta fortuna im nic nie dała, także nie ma co...
Okazuje się, że nie ma tego sprzężenia, prawda, między ilością pieniędzy, a oczywiście, nie ma funkcji, która by proporcjonalnie to opisywała.
Tak jest.
No to co mam robić, żeby uzyskać szczęście teraz w tym świecie? Jest jakaś metoda w ogóle?
No, jako chrześcijanie, jako chrześcijanie mamy pewne wytyczne właśnie w Biblii. Pan Jezus uczy nas, jak chcesz być zdrowym, to nie jedz trucizny, nie pal papierosów, nie pij alkoholu, nie zażywaj haszyszu czy innych tam tych środków dopalaczy, bo czasami to jest opium takie, które na moment pozornie niby ktoś się czuje szczęśliwy i jakby buja w świecie gdzieś w nowym, a potem spada na ziemię, rozbija się i staje się nieszczęśnikiem.
Niewolnikiem.
A więc Biblia chroni chrześcijanina przez przestrogi, przez zachęty do tego, aby, zresztą Paweł pięknie to w liście do Galacjan napisał, że są uczynki ciała i uczynki ducha. Uczynki ciała prowadzą do degradacji, a uczynki ducha do rozwoju charakteru, do zacności, do poczucia szczęścia, zadowolenia, satysfakcji w życiu i tak dalej.
No, a kiedy ja będę w pełni szczęśliwy i czy mam taką szansę?
Biblia nam mówi, tak apostoł Paweł powiedział, nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech. My czujemy się obywatelami przyszłego państwa, przyszłego królestwa. A tutaj Paweł mówi, jesteśmy gośćmi i przychodniami. Wobec tego nie należy oczekiwać, że nasze szczęście, powodzenie tu jest tu i teraz, lecz ono jest odłożone
Na
przyszłość. I tak apostoł Paweł mówi, bierze do kresu przede mną wystawionego, abym osiągnął zwycięstwo. Czyli Biblia to prawdziwe szczęście i radość wieczną no, pokazuje nam jako czas przyszły. Nie tu i teraz, bo teraz Biblia nam mówi, że jest to teraźniejszy świat zły, w którym szatan jest przywódcą, on jest księciem, on sprowadza te nieszczęścia na świat. A królestwo otrze wszelką łzę z oczu płaczących i szczęście zapanuje na ziemi. Dziękuję.
No, ja bardzo dziękuję. Ten wywód o szczęściu to się rzeczywiście nam przeciągnął ponad przepisowe 15 minut. Nie chcemy przedłużać, jeżeli ktoś chciałby spotkać brata Józefa Ryla, na ulicy Oławskiej w Zborze we Wrocławiu. To jest Oławska 6. Może z nim sobie osobiście porozmawiać. Dziękuję.
Dziękuję.